Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie drugie spotkanie, czy druga katecheza dotycząca wspólnoty łoża. Ona znów będzie bardziej wprowadzająca w pewną tematykę, która będzie pogłębiona później na warsztatach. I otrzymaliście kartki z takimi znacznymi fragmentami tekstu, nad którym się zatrzymamy dzisiaj. Nie będziemy tego czytać, ja przeczytam tylko fragment, początek, po to, abyśmy zobaczyli, w co wchodzimy, w jaki klimat. Z drugiej księgi Samuela. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Amonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: to jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. A gdy przyszła do niego, spał z nią. A ona oczyściła się od swej nieczystości i wróciła do domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc, aby dać znać Dawidowi: jestem brzemienna. I to moje rozważanie będzie oparte o drugą księgę Samuela, rozdziały 11 do rozdziału 12, wersetu 25. Ostatnio mówiliśmy, że człowiek jest istotą seksualną i że został do tego powołany, i tak brzmi pierwsze przykazanie, by był płodny i by się rozmnażał. Po grzechu, który zadał bardzo mocną ranę człowiekowi, także w sferze seksualnej, właśnie tu jest, można tak powiedzieć, sporo zamieszania. I jakby człowiek ciągle próbuje złapać równowagę od, nazwę to tak dobitnie, od rozwiązłości po pewne zakazane tabu. Myślę, że można powiedzieć, że ta sfera wymaga takiego trochę odmitologizowania też. Już w raju widzimy, że ludzie, którzy przed grzechem byli nadzy, czyli nie wstydzili się siebie, byli na siebie doskonale otwarci i szczerzy, po grzechu chowają się. Muszą mieć ubrania, muszą się za czymś ukryć. Spróbujmy więc dzisiaj popatrzeć na te różne problemy małżeńskiego łoża na przykładzie historii Dawida. Po pierwsze pytanie możemy zadać: skąd grzech? Pierwsza rzecz, która jest ważna, to jest taka, że Dawid nie jest na swoim miejscu. Powinien być na wojnie. Pierwsze zdanie nam mówi: gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę. Czyli to był czas, można powiedzieć, wojen. I każdy król był zobowiązany wyjść na wojnę. To mówi tekst. A Dawid, nie wiadomo dlaczego, może z lenistwa, nie chciało mu się, może coś innego tam mu chodziło po głowie, został w Jerozolimie. Wyprawił swoje wojsko, a sam został w Jerozolimie. Czyli można powiedzieć, że trochę z nudów, takiego nic nie robienia, przychodzą na niego grzeszne myśli, które się zrodziły po tym, jak zobaczył tę kąpiącą się kobietę. A więc trzeba tu powiedzieć pierwszą rzecz, i że samo patrzenie więc nie jest grzechem. Niestety tekst Biblii Tysiąclecia to trochę sugeruje, jest trochę źle podzielony, ponieważ grzech Dawida zaczyna dopiero od trzeciego wersu, czy drugiego, natomiast przed tym jest coś jeszcze. To nie od patrzenia Dawid zgrzeszył. Jego grzech wydaje się już być wcześniejszy. Można powiedzieć, nic nie robienia, wycofania się z tego, gdzie powinien teraz być. Czyli nie był na swoim miejscu. Tam, gdzie król zwykł być. Oczywiście patrzenie może być grzechem, jeśli jest podglądactwem na przykład. Ale to jest trochę inna sytuacja. I teraz fragment, który przeczytałem. Mamy tutaj pierwszą spiralę grzechu, takie nakręcanie się grzechu. Jak to się robi? Po pierwsze, z nudów chodził sobie po tarasie, popatrzył i wzbudziło to w nim pożądanie. Pożądanie, które można różnorako interpretować. Natomiast ja to rozumiem w taki sposób, i to są dalsze jakby zakręty tej spirali, mianowicie zasięga informacji o tej kobiecie, czyli nie przechodzi obojętnie, dobrze, zobaczył ją, mogła mu się spodobać. Nie ma grzechu. Zasięga informacji o tej kobiecie, sprowadza ją do siebie i śpi z nią, mówi tekst. I podejrzewam, mija gdzieś jakiś miesiąc, półtora, nie znam się do końca, ale wydaje mi się, że to tak jest, kiedy kobieta jest w stanie odkryć, że jest w stanie błogosławionym, że to tak od razu nie widać. I po tym miesiącu, półtora, może dwóch, Dawid dowiaduje się, że Batrzeba jest w ciąży. Co tutaj mamy więc? Po pierwsze, czyli mamy to pożądanie, które nie jest tylko samym patrzeniem i nie jest tylko samym, że mi się coś podoba, tylko to już jest planowanie. Dawid, który zasięga informacji, Dawid, który sprowadza ją, dowiaduje się, planuje już. W głowie ma całą gamę myśli, które już idą w stronę realizacji. Czyli nie samo patrzenie i nie samo uczucie. Aczkolwiek jeśli to uczucie będziemy pielęgnować w sobie, to też idzie w stronę grzechu i może być grzechem. Ale kiedy te uczucia się w nas rodzą, one nie są grzechem. Czyli Dawid przeprowadza cały proces, pogłębiając swoje pożądanie, aż do jego realizacji. Jaki był tego cel, można zapytać. Z tekstu wynika, że Dawid w ogóle nie chciał brać odpowiedzialności za to, co robi i za Batrzebę. Dla niego miała to być przelotna przygoda. Po czym to poznajemy? O ciąży dowiaduje się właśnie po pewnym czasie. Tekst jest bardzo suchy i krótki, ale to można się domyśleć z doświadczenia naszego. Po pewnym czasie dowiaduje się o ciąży, czyli on tego nie zakładał, on tego nie planował. On, nie wiem, nie interesował się tą Batrzebą po tym czynie. Po prostu odesłał ją. Zostawił ją samej sobie. I teraz co robi Dawid? Mamy drugą spiralę grzechu. Znowu tu widać, i to jest drugi argument za tym, że absolutnie nie chciał brać odpowiedzialności za to, co robi. Pierwszy jego plan, sprowadzić Uriasza. To mamy w dalszym tekście. Sprowadzić Uriasza po to, żeby on współżył ze swoją żoną i żeby było na niego. Że to on zrobił. Czyli niech on się martwi, a ja, Dawid, pozbędę się kłopotu. I tutaj mamy, gdyby Dawidowi zależało na Batrzebie, gdyby miał jakieś większe plany względem niej, to nie robiłby całej tej, że tak powiem, szopki z tym, że go przyprowadza, upija go, próbuje go namówić, żeby spał ze swoją żoną i tak dalej, tylko od razu by kazał wodzowi postawić go w najtrudniejszym miejscu, żeby on zginął od razu. Po co te całe ceregiele, miesiące oczekiwań, czy on zginie, czy on nie zginie. Po prostu Dawid nie chciał brać odpowiedzialności za to, chciał się tego problemu pozbyć, więc sprowadza Uriasza i to dalej, co mamy w tekście potem. Ponieważ ten jego chytry plan się nie udaje, bo Uriasz jest wierny prawu wojennemu, które wojownikowi w czasie wojny zakazywało wtedy wchodzenia do swojego domu i współżycia z żoną, wtedy Dawid każe go zabić w walce, by jego grzech nie wyszedł na zewnątrz. Te pragnienia Dawida, by grzech nie wyszedł na zewnątrz, są też i w nas. Każdy z nas musi to sobie powiedzieć. Od tego pierwszego grzechu w raju Adama, który po tym grzechu się ukrył przed Panem Bogiem, w każdym z nas jest to pragnienie, aby po każdym grzechu, jaki popełnimy, jakikolwiek to był grzech, nawet najmniejszy i niewidoczny dla nikogo, chcemy się ukryć. I tutaj widzimy to u Dawida też. Te wszystkie intrygi mają prowadzić do tego, żebym ja był w oczach innych czysty. Małe podsumowanie. Jakie ważne informacje tutaj mamy? Po pierwsze, że grzech przeciwko seksualności, bo tutaj też z tym mamy do czynienia, wszelkie grzechy tego typu prowadzą do tego, że człowiek nie chce brać odpowiedzialności za drugą osobę i za siebie. To oznacza nie mniej, nie więcej, tylko podmiotowe traktowanie człowieka. To, co Dawid uczynił. Przedmiot mojej jakiejś satysfakcji, pożądania. Nie interesuje się, co się z nią potem staje. Druga rzecz, że te grzechy często napędzają inne grzechy. To, co widzimy też u Dawida, całą tą spiralę. Człowiek zaczyna brnąć od złego do gorszego, można powiedzieć językiem świętego Ignacego, by ukryć swoje zło, by ukryć, w cudzysłowie można powiedzieć, swoją nagość w tym wszystkim. Na przykład cudzołóstwo pociąga za sobą, może pociągać antykoncepcję, kłamstwo, aborcję i tak dalej, już patrząc na nasz kontekst. I kolejna ważna rzecz, że te grzechy, ta sfera jest tak wrażliwa, że właśnie jakiś grzech w tej sferze powoduje zamknięcie się na drugiego człowieka, ponieważ seksualność z natury jest dialogiczna, czyli wychodzi ku drugiemu człowiekowi. I grzech w sferze seksualnej zamyka człowieka na wszystkie relacje i zdarza się tak, że na przykład, gdy w małżeństwie coś się pojawi, nawet ze zdradą małżeńską włącznie, i gdy jest to nawet bardzo ukryte, widać po relacjach pomiędzy małżonkami, że coś osłabiło tą relację. Można to zobaczyć. Myślę, że sami małżonkowie mogą to zobaczyć, że jest pewien brak komunikacji, pewna trudność jest. Myślę, że przy tej okazji warto wspomnieć o coś o zdradzie, parę słów. I nie tylko o tym, jakby o takiej szerszym kontekście, szerszej pojętej teologii płci. To ma bardzo duży wpływ też, znajomość tego na szóste przykazanie i dziewiąte. Pierwsza rzecz to taka, że jak widzimy w tym tekście, głównym działającym jest tutaj Dawid. Ale jak czytamy ten tekst, to możemy się troszkę zdumieć biernością Batszeby. Tekst jest bardzo suchy i mówi: Dawid chciał, ona przyszła, spała z nim, poszła, oczyściła się, powiadomiła go, że jest w ciąży. Ta bierność jest zastanawiająca też w tym względzie, że inne kobiety w Biblii, na przykład Zuzanna z Księgi Daniela, broni swojej czystości i woli zostać skazaną na śmierć, aniżeli zgodzić się na cudzołóstwo z dwoma starcami. Tutaj Batszeba jakby została w jakiś sposób, nie wiem, zaczarowana, po prostu jest bierna, nic nie robi, nie broni się. I ta bierność jest zastanawiająca i może sugerować jakieś jej niene przyzwolenie na to. Warto powiedzieć w tym miejscu też, i to już jest też z dzisiejszej praktyki i duszpasterskiej, i też w pewien sposób psychologicznej, że przy zdradzie jest takie coś, że kiedy kobieta zdradza fizycznie, to najczęściej jest tak, że zdradziła już wcześniej jakby psychicznie, czy że to się wiąże z tym, że przestała kochać. Więc dla mnie to jest jedno. Natomiast mężczyzna, kiedy zdradza fizycznie, to często jest dla niego tylko przygoda i to nie oznacza, że on przestał kochać. Że to nie równa się jego zdradzie jakby psychicznej, czy można tak powiedzieć. Nie wiem, dlaczego tak jest. Uczono mnie, że tak jest. Czyli jakby mężczyzna potrafił rozdzielić uczucia od tej fizyczności. W pewien sposób, no, praktyka jakoś też to pokazuje. I tak to też widzimy trochę u Dawida. Teraz, gdy jesteśmy też przy Batszebie, to znów z tej teologii parę takich uwag, myśli. Kobieta chce być kochana, wystarczy jej uczucie jednego partnera. Ale też rozróżnia się taką miłość neurotyczną. Kobietę, która ma miłość neurotyczną, która musi być kochana. I każdy ma ją kochać. To jest taka miłość trochę zaborcza. To jest kobieta, która potrzebuje miłości, ale nie potrafi w jakiś sposób kochać. To, że kobieta kocha, jeśli chodzi na przykład o miłość do dziecka, czy do partnera, do męża, kobieta kocha, bo ten ktoś jest. I kropka. Bo jest. I to jest wystarczający powód, aby kochać. Miłość ojcowska jest trochę inna. Jest najczęściej ze względu na coś. Stąd, jak mówią znawcy, kobieta wytwarza w pewien sposób, w cudzysłowie, pewien interes, żeby mężczyzna miał za co ją kochać. Życie psychiczne, emocjonalne dziecka zależy od matki. Natomiast miłość ojca jest taka uzupełniająca w tym względzie, że jest, jak można porównać, jak słońce do względem rośliny, dla rośliny. Pomaga dojrzewać, wzrastać, owocować, czyli im więcej światła, im więcej ojca, wiadomo. Idąc dalej jeszcze w tym temacie, trzeba powiedzieć, że takie normalne wychowywanie dzieci jest ku światu. Dzieci są dla świata, nie dla mnie, nie dla rodziców. Niedojrzałe wychowywanie dzieci jest dla mnie. I ta niedojrzałość może mieć wiele takich aspektów. Jednym z nich jest choćby takie coś, co mi osobiście jest czasem trudno zrozumieć, ale nawet w telewizji słyszymy o takich wypadkach, kiedy w ogóle nie ma zainteresowania dziećmi. Po prostu nie ma. Albo z drugiej strony nadopiekuńczość. Pewien narcyzm z tym związany, albo wręcz mówi się o masochizmie. To znaczy, że dziecko jest jakby lekarstwem na zło, które mnie w życiu spotyka. I to jest ta jedyna rzecz dobra w całym świecie, cała reszta jest zła. A tak naprawdę dziecko staje się, brzydko nazywając, substytutem męża, partnera. Takie rzeczy też proste, które mi przyszły gdzieś. Kobieta chce się podobać i chce się podobać w każdym wieku, ponieważ dla niej dobry wygląd to jest dobre samopoczucie. Podobać się otoczeniu, a nie tylko swojemu mężowi, czy temu jedynemu wybranemu. Być może, tak mi przyszło na myśl, coś tutaj jest z tej kąpieli Batszeby, o której czytamy. Skoro wtedy kobiety mieszkały osobno niż mężczyźni, przynajmniej w takim pałacu królewskim, jeśli Dawid ją zauważył, a Pismo Święte nie mówi, że Dawid ją podglądał, to że przechodził, po prostu ją zauważył, no to Może coś z tego było właśnie. Dla kobiet miłość bez wzajemności jest niemożliwa. Dla mężczyzn nie ma rzeczy niemożliwych. Jakoś sobie skompensuje, można powiedzieć tak. To parę takich ogólnych haseł, które mogą nam pomóc zrozumieć pewne mechanizmy, które się dzieją też w tej sferze. I bardziej szczegółowymi rzeczami będziemy się zajmować już na warsztatach, które będą potem, a także w waszych domach dostaniecie pewne pomoce do domu. I jeszcze teraz spróbujmy w krótkich słowach podsumować jeszcze to, co z Dawidem jest, co z tego nam tutaj wychodzi. Mianowicie, że nieuporządkowana sfera seksualna w człowieku suponuje czy pokazuje nieuporządkowanie całego człowieka. U Dawida widzimy jakby przekrój wszystkich grzechów. Od lenistwa po zabójstwo. Zaczęło się, można powiedzieć, bardzo niewinnie. Po drugie, ten nieporządek ma wpływ też na nasze otoczenie. To znaczy, nie jest tylko to naszą wewnętrzną sprawą. Można powiedzieć, że nawet taki ukryty grzech, mówiąc, jeśli jesteśmy przy sferze seksualnej, jak na przykład masturbacja, która również w małżeństwie może wystąpić, ma wpływ na innych, choćby właśnie przez to zamknięcie się na dialog, na komunikację, na pewne zaburzenie relacji, które tutaj są, i uczenie się pewnych postaw egoistycznych, koncentracji tylko na sobie samym. Skoro, jak mówiłem, akt seksualny jest skierowany tylko dialogicznie, jest skierowany ku drugiemu człowiekowi. Bardzo wiele zamieszania w tej sferze bierze się z niewiedzy, ale wydaje mi się, że najwięcej bierze się to z problemów z miłością. I to bardzo szeroko pojętą, we wszystkich jej wymiarach. Od miłości Boga, poprzez miłość do siebie samego, na miłości bliźnich skończywszy. I ta spirala grzechu, jaką widzimy, jest nakręcana przez Dawida, kończy się śmiercią dziecka, które poczęło się z tej przelotnej przygody. To jest taki smutny, negatywny aspekt tego wszystkiego. Za chwilę spróbujemy do tego dojść i go wyjaśnić. I mamy dalej to, co czyni Dawid, nie podobało się Bogu i posyła do niego proroka ze słowem, przypowieścią. Czasem Bóg musi się posłużyć obrazem, by do człowieka dotarły jego wielkie grzechy. Być może Dawid w ogóle nie przyjąłby swojego grzechu, gdyby Natan przyszedł i powiedział mu wprost: zobacz, co zrobiłeś. Mógłby się zacząć bronić, wycofywać, to nie ja, ona sama chciała, właśnie to była bierna, milcząca. Więc Bóg posyła proroka, który mówi mu przypowieść, obraz. I po tej przypowieści Dawid tak naprawdę sam na siebie wydaje wyrok. Winien jest śmierci, bo dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Jednak Bóg okazał mu swoje miłosierdzie z jednego powodu tak naprawdę. Dlatego, bo Dawid był zdolny wypowiedzieć słowa: zgrzeszyłem wobec Pana. Czyli to słowo Pana, ta przypowieść, tak porusza jego serce, że on jest zdolny przyznać się do całej tej spirali jednej, drugiej grzechu. Do całej swojej słabości i nędzy. Zgrzeszyłem wobec Pana. Ciekawe, Dawid nie mówi: zgrzeszyłem względem Batrzeby, zgrzeszyłem względem Uriasza, innych osób, ale wobec Pana. To znaczy, że Bóg tak bardzo solidaryzuje się z każdym człowiekiem, że grzech przeciwko człowiekowi jest jednocześnie grzechem przeciwko Bogu. I Dawid to wie. Od razu o tym mówi. Po tym przyznaniu się Pan odpuszcza mu jego grzech, choć skutki tego grzechu właśnie w postaci śmierci tego dziecka spadają też na niego. Czyli możemy powiedzieć, że nie ma takiego zła w naszym życiu, które byśmy popełnili, które w jakiś sposób nie skutkowałoby czymś. Zło rodzi zło i skutki tego grzechu spadają. Bóg oczyszcza nas z naszych grzechów, z naszej winy, ale skutki w jakiś sposób pozostają. One uderzają bardzo często w nasze otoczenie, uderzają w nas samych, bo jak przeczytamy tutaj na tym fragmencie, tego nie mamy, ale w Piśmie Świętym Dawid pości w intencji, żeby Bóg uzdrowił jednak to dziecko, próbuje coś robić, czyli zależy mu na tym dziecku. Zaczyna mu wreszcie, kiedy mu Bóg przez proroka pokazuje jego grzech, zaczyna mu zależeć na tej kobiecie, zaczyna mu zależeć na tym dziecku. Czyli jakby jest proces nawrócenia w nim. A więc ważne jest tutaj też to, wiedzieć i nie zafiksować się w tym, w tym grzechu jakby, że jakiekolwiek grzechy byśmy popełnili, Bóg jest miłosierny. Nie zafiksować się, to znaczy nie skupić się tylko na tym grzechu, nie skoncentrować się na tym złu, jakiekolwiek by nie było. Widzimy, że Dawid w całej swojej nędzy, którą pokazał przez tą spiralę grzechu, jest zdolny podnieść mimo wszystko głowę i powiedzieć: zgrzeszyłem względem Pana. I tu jest jego wielkość jako człowieka. Tego właśnie potrzeba. Stanąć przed Panem, przed Nim i powiedzieć: Panie, zgrzeszyłem. Ważne tutaj jest, przechodząc już na nasz konkretny życiowy kontekst, byśmy w rozmaitych sytuacjach naszego życia, jako małżonkowie, aby umieli sobie przebaczać grzechy. Do tego jesteście zaproszeni i powołani, ponieważ wasze przebaczenie, wasze pojednanie prowadzi do, bym powiedział, do wszelkiej jedności w rodzinie. Też do tej jedności w łożu, do tej harmonii, która powinna tam występować. Nad różnymi trudnościami, to co już wspominałem, będziecie mogli się też pochylić dzisiaj na warsztatach i w waszych domach. Ważne jest w tym wszystkim, w odkrywaniu różnych, nawet ciemnych stron życia, by naprawdę na wszystko, co się wydarzyło, spojrzeć oczami Boga, które są pełne miłosierdzia. I dwie ostatnie uwagi, które mam w związku z tym, takie dwie ważne, myślę, uwagi. Pierwsza to taka, że akt małżeński sam w sobie jest czymś pięknym, dobrym, czystym. Sam w sobie, jeśli jest oczywiście w małżeństwie. Każdy akt pozamałżeński na zewnątrz może wyglądać tak samo jak akt małżeński, jako coś dobrego, ale z tą różnicą, że wewnętrznie jest zły. I na przykładzie Dawida to zobaczyliśmy, że owoce tego były na wskroś złe. Trzeba powiedzieć przy tej okazji, to jest ważna rzecz, że dla czystości i dla dobra tego aktu i w ogóle czystości sfery seksualnej większym zagrożeniem jest nie nieczystość jako taka, ale parodia czystości, wyśmiewanie czystości, flirt i tak dalej, i tak dalej. I świat dzisiaj, dzisiejsza kultura, cywilizacja, którą widzimy wokół nas, bardziej szkodzi czystości, świętości małżeństwa nie przez nieczystość, która często bierze się z ludzkiej słabości, po prostu, ale właśnie z wyśmiania czystości, z poniżenia jej, z próby zdegradowania człowieka do tylko przedmiotu, pożądania. Szczególnie kobiet, przede wszystkim kobiet. To jest pierwsza ważna rzecz. I druga, że mogliśmy w naszym życiu bardzo wiele zła popełnić. Może popełniliśmy, także w sferze seksualnej, czystości. Wiele problemów mogło się pojawić. Ale od tych problemów i może też i grzechów więcej szkody przynosi skupianie się nadmierne na swoich upadkach i swoich grzechach, aniżeli same te grzechy. Naprawdę potrzeba podnieść oczy do Boga z tą całą nędzą, naszą słabością, którą czasem widzimy, doświadczamy, i patrzeć w Jego miłosierne oblicze, a nie patrzeć pod nogi, często się potykać. Gdy patrzymy pod nogi, nie widzimy drogi. Po prostu nie widać nadziei wtedy żadnej. Tu też często jest, zdarza się, że źle stawiamy akcenty w naszym życiu. Często nie potrafimy po prostu tego rozróżnić czy zobaczyć, że problemy w sferze seksualnej często źródło mają w innych problemach w naszym życiu. Ponieważ sfera seksualna jest najwrażliwszą sferą w naszym życiu, to przez nią wychodzą różne problemy. I nam się czasem wydaje, że to jest problem naszej czystości, seksualności, a de facto okazuje się, że to jest inny problem, ukryty gdzieś głębiej. Często to są nawet takie rzeczy jak nieradzenie sobie ze stresem, nieradzenie sobie z napięciami w życiu różnymi, tempo życia, problemy z relacjami. Tu jest często źródło, a nie sfera seksualna. Nie ze wszystkim tak jest i myślę, że tu potrzeba oczywiście też pewnej rozwagi i warto poddać różne rzeczy, które są też pod osąd spowiednika czy kierownika duchowego, ale bardzo często tak jest, że to nie problem w sferze seksualnej jest, ale gdzieś indziej. A więc myślę, podsumowując, że ważna tutaj jest przede wszystkim ufna modlitwa do Boga o wierność Jemu i drugiemu człowiekowi, szczególnie małżonkowi, współmałżonkowi. Modlitwa o wytrwałość w przymierzu małżeńskim, czystości pożycia, I jakby położenie całej ufności w Jezusie, a w razie problemu podniesienie głowy wysoko do Niego właśnie. Zawierzenie Jego miłosierdziu, a nie swoim zdolnością radzenia sobie z problemami, czy swoim zdolnością wychodzenia z problemów. Bo doświadczenie nam pokazuje, że często tej zdolności nie ma w żaden sposób. I że wpadamy w stare kolejny, próbując samodzielnie wychodzić z jakichś słabości naszych. I oto miłosierdzie też dla nas w dalszej części tego naszego spotkania będziemy prosić.